franciszkańskiej szkole duchowości poświęciliśmy bardzo dużo miejsca, przede wszystkim z uwagi na jej doniosły wkład w chrześcijańską kulturę Europy. Czas jednak iść dalej w naszej wędrówce przez historię duchowości, która mimo upływu czasu wciąż uczy nas żywej wiary. Prezentując postaci franciszkańskich świętych, wielokrotnie mówiłem o mężczyznach i kobietach, którzy zachowując swój świecki stan życia, realizowali duchowe ideały, jakie nakreślił im biedaczyna z Asyżu. Zatem na koniec prezentacji franciszkańskiej szkoły duchowości zajmijmy się trzecim zakonem świętego Franciszka, nazywanym również tercjarzami, a pierwotnie braćmi i siostrami od pokuty, a obecnie franciszkańskim zakonem świeckich lub po prostu franciszkanami świeckimi. Początki franciszkańskiego zakonu świeckich sięgają roku 1221, kiedy święty Franciszek, wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich braćmi i siostrami od pokuty. Niektórzy z badaczy franciszkanizmu uważają, że list do wiernych napisany przez świętego patriarchę adresowany był właśnie do nich, do świeckich. Tę formę życia potwierdził papież Grzegorz IX w liście do Agnieszki Praskiej z 1238 roku. 50 lat później papież Mikołaj IV nadał zakonowi osobowość prawną. Tercjarze jednak nie tworzyli bractwa, jak to było w zwyczaju tamtej epoki. Oni mieli świadomość przynależności do zakonu o zasięgu powszechnym, do zakonu o własnych prawach. Ich celem było bowiem zrzeszanie się dla pogłębienia pobożności i dzieł charytatywnych. Modne w różnych ruchach religijnych tamtych czasów zobowiązanie do nawrócenia u tercjarzy wyrażało się na zewnątrz w pokutnym habicie, surowej ascezie, zwłaszcza postach, oraz w częstym przystępowaniu do sakramentów świętych. W późniejszych wiekach habit zastąpiono szkaplerzem i sznurem, a współcześnie znakiem przynależności do zakonu jest jedynie odznaka w kształcie hebrajskiej litery tau. Późniejsze dzieje trzeciego zakonu są dość burzliwe. Nie obeszło się bez posądzania o herezję, o którą pod koniec średniowiecza podejrzewano każdą świecką organizację o aspiracjach ewangelicznych. Powodem do tego było podobieństwo stylu życia świeckich franciszkanów do ówczesnych beginek i begardów, a także sekty tzw. fraticellich potępionych przez Kościół. Jednak o wiarygodności tercjarzy najbardziej przekonywały przykłady świętości takich osób jak omawiana wcześniej Elżbieta Węgierska, Róża z Witerbo, Małgorzata z Cortony, Aniela z Foligno i wiele innych osób. Po chwilowym kryzysie ożywienie w szeregach tercjarskich dokonało się za sprawą reformatorów franciszkańskich, świętego Bernardyna ze Sieny i świętego Jana Kapistrana. Potem w XVI i XVII wieku znów pojawił się kryzys wskutek protestantyzmu i humanizmu, który zwłaszcza we Włoszech odrzucał idee tercjarskie. Wtedy w szeregach trzeciego zakonu pojawiało się więcej osobistości świata, polityki i kultury, aniżeli świętych. Niemniej jednak warto odnotować, że franciszkańskimi tercjarzami byli niektórzy z wielkich świętych zakonodawców, jak chociażby Ignacy z Loyoli, Filip Nereusz, Kamil de Lely czy Franciszek Salezy i Joanna de Chantal. Kolejny kryzys przyniosła rewolucja francuska, a w Europie Środkowej, w tym w Polsce, wpływ tzw. józefinizmu, ograniczającego działalność świeckich franciszkanów. Wyraźne ożywienie nastąpiło dopiero pod koniec XIX wieku, głównie za sprawą papieża Leona XIII, który w tercjarzach widział szansę na odnowienie życia religijnego w kościele. Trzeci zakon był postrzegany jako skuteczne antidotum na ideę walki klas szerzone przez międzynarodowy komunizm w tamtych czasach. Z kolei w okresie międzywojennym niełatwą próbą dla tercjarzy było powstanie akcji katolickiej jako w pewnym sensie konkurencyjnej formy apostolatu ludzi świeckich. Szczęśliwie jednak trzeci zakon świętego Franciszka przetrwał dziejowe burze, wydając wielu świętych i wielkich ludzi. Spośród Polaków tercjarzami byli między innymi zmarła w 1922 roku błogosławiona Aniela Salawa, która jest patronką franciszkańskiego zakonu świeckich w Polsce, a ponadto generał Józef Haller, malarz Jacek Malczewski, święty brat Albert Chmielowski i święty biskup Józef Pelczar. Tercjarzem franciszkańskim był również sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński. W świetle najnowszych konstytucji zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską w 2001 roku franciszkański zakon świeckich jest stowarzyszeniem powszechnym i międzynarodowym o własnej osobowości prawnej, którą kieruje Rada Międzynarodowa z siedzibą w Rzymie. Duchową opiekę sprawują franciszkanie. W Polsce świeccy franciszkanie liczą blisko 17 tysięcy członków skupionych w około 600 wspólnotach działających głównie przy klasztorach franciszkańskich. Podstawą duchowości tercjarzy jest życie Ewangelią w codziennym życiu świeckim i naśladowanie świętego Franciszka z Asyżu, aby w ten sposób dążyć do zjednoczenia z Chrystusem. Środkiem do tego jest nawrócenie, czyli ustawiczna przemiana swojego sposobu myślenia, oczyszczenie serca ze złych skłonności, z żądzy posiadania i panowania, a także budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji, także walka z pokusami, szerzenie w swoim otoczeniu ducha braterstwa, niesienie ludziom radości i nadziei w każdej sytuacji, żarliwa modlitwa indywidualna i wspólnotowa i oczywiście podejmowanie dzieł miłosierdzia. Do trzeciego zakonu może wstąpić każdy dorosły chrześcijanin, który cieszy się dobrą opinią moralną. Do trzeciego zakonu należą także kapłani diecezjalni. Formacja duchowa świeckich franciszkanów odbywa się etapami. Najpierw jest sześciomiesięczny postulat, potem formacja początkowa, czyli nowicjat, trwający co najmniej rok, po czym składa się profesję czasową lub wieczystą i profesja ta dotyczy ślubu ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Różni się ona jednak od ślubów zakonnych tym, że jest nie tyle zobowiązaniem się pod karą grzechu śmiertelnego, co przede wszystkim dobrowolnym i wielkodusznym podjęciem rad ewangelicznych oraz przejawem duchowej dojrzałości i pragnieniem pogłębienia łaski Chrztu Świętego. Poza tym profesja rad ewangelicznych w formie przyrzeczenia ma służyć pełniejszemu apostolstwu w świecie, przechodzeniu od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii. W użytej tu formule chodzi o układanie swego życia zgodnie z wymaganiami zawartymi w nauce Jezusa Chrystusa, co oznacza zarazem, że należy czytać Pismo Święte i rozważać je każdego dnia. W rezultacie franciszkanie świeccy, jako prawdziwi chrześcijanie, powinni całe swoje życie i postępowanie uczynić jedną nieustanną modlitwą. Filarami takiej postawy jest włączanie się w modlitwę Kościoła przez odmawianie liturgii godzin, czyli tak zwany brewiarz. Jest to jeden z ważnych przejawów naśladowania Maryi, właśnie modlitwa. Maryi, która wszystkie wielkie sprawy Boże rozważała i zachowywała w swoim sercu, jak pisze święty Łukasz. Przynależność do braterskiej wspólnoty franciszkańskiego zakonu świeckich ma być pomocą w drodze do świętości, dlatego zaangażowanie w życie wspólnotowe jest nie mniej ważnym elementem tej duchowości. Dodajmy, że w tych wspólnotach jest wielu ludzi młodych, zafascynowanych świętym Franciszkiem i wskazaną przez niego drogą życia w Kościele. I na koniec pragnę poinformować, że dzisiejszy 207 odcinek naszego cyklu zamyka treść drugiego tomu książki pod tytułem Duc in Altum. Książki, która ukaże się w najbliższym czasie i podobnie jak pierwszy tom opublikowany przez wydawnictwo Świętego Pawła z Częstochowy zawierać będzie dokładny zapis naszych audycji, które były wyemitowane w Radio Maria i Telewizji Trwam w latach 2005-2006. Wszystkich, którzy pragną powrócić do podejmowanych tutaj kwestii, już dzisiaj zachęcam do zainteresowania się tą publikacją. A gdy tylko ukaże się na rynku księgarskim, z radością o tym wszystkich poinformuję. Szczęść Boże!